Męski profil. Na program zapraszają Joanna Divina i Jerzy Piasny.
Dzień dobry, witamy Państwa pięknie. Dziś w roli głównej doktor nauk medycznych Eryk Matuszkiewicz, specjalista chorób wewnętrznych i toksykologii klinicznej, lekarz ze Szpitala Miejskiego imienia Franciszka Raszei w Poznaniu, doskonale znany w Poznaniu, ale nie tylko. Witamy pięknie.
Dzień dobry, witam Państwa, witam Państwa redaktorów. No, niezwykle mi miło i dziękuję za taką miłą zapowiedź i oczywiście za zaproszenie do programu.
Witamy serdecznie. Dzisiaj w męskim profilu będziemy rozmawiać o męskości, ale także chciałem Pana od razu zapytać o Pana okulary, bo wiem, że Pan jest wielbicielem okularów. Ma Pan chyba kilkanaście par, a kiedy widziałem jedno z Pana zdjęć, to przypominał mi Pan w tych okularach Eltona Johna.
Tak, takie skojarzenia.
No, to prawda, powiem, to jest taka moja słabość jedna. Nas, kilku słabości. Powiem anegdotycznie, kiedyś jak zdjąłem okulary, to koleżanka się mnie wystraszyła, także już noszę na wszelki wypadek. Bo to dawno, ale było. Rzeczywiście tych okularów jest kilkanaście, ale może i dziesiąt. To porównanie rzeczywiście często słyszę. Mówię nie dlatego, żeby się jakoś dowartościować, ale rzeczywiście ten Elton John się przejawia, no właśnie te skojarzenia duże, masywne. Lubię takie duże, wyraziste i stąd to skojarzenie, które jest bardzo dla mnie miłe.
Ale też pan posiada mnóstwo książek i muszek.
Tak, to prawda. To są kolejne takie słabości. Jeżeli chodzi o książki, to wciąż. I muszę powiedzieć, że nie przekonałem się do tych elektronicznych czytników. Mm-hmm. Tak jednak książka papierowa przyniesiona do domu, a czasami też i z biblioteki. I to też jest niezwykle ciekawe, bo zastanawiam się wtedy, kto poprzednio ją miał, kto czytał, kto się zajmował, co myślał. Także to jest też niesamowite, że i te strony są gdzieś tam pożółkłe i powiedzmy nie wszystkie są równe. I lubię czytać i wciąż. A muchy tak, to kolejna taka moja tutaj słabość. Kiedyś były to krawaty, zaczęło się od pierwszej muchy, było to takim urozmaiceniem, czymś innym. No i mówiąc kolokwialnie, już tak poszło.
To jest tak, że mężczyzna chętnie i powinien może zajmować się modą, powinien na to zwracać uwagę, bo są tacy, którzy nie zwracają uwagi na modę w ogóle. Myślę, że trochę jest to wyraz tego, że chcą być takimi abnegatami może.
Ja myślę, kiedyś, przepraszam, mówiło się tak, że mężczyzna wystarczy, że będzie trochę ładniejszy od diabła. To już jest to, co powinno być. Ja myślę, że powinniśmy, że warto się interesować. Ja nie interesuję się jakoś może przesadnie, nie śledzę jakichś tam wszystkich nowinek, ale staram się rzeczywiście być na bieżąco, zobaczyć, co się dzieje, interesować się w takich umiarkowanych ilościach i warto wiedzieć. Jeśli wyglądamy dobrze, jeżeli dobrze się czujemy w tym, co nosimy, no to o to przede wszystkim chodzi. Nie chodzi o to, są takie dni, kiedy lubię zdjąć muchę, założyć coś luźnego, bardzo takiego nieoficjalnego, bo po prostu jest weekend, jest wolny czas i ten czas uważam, że też jest taki troszeczkę właśnie luźny. Ale w tych oficjalnych oczywiście sytuacjach, no to też wymusza pewien tutaj sposób zachowania. Ja myślę, że warto się interesować, warto zachować jakiś umiar. Nie, oczywiście, jeżeli komuś jest zależy na tym, żeby nie interesować się w ogóle, jasne, to jest jego sprawa indywidualnie, jestem absolutnie za, ale warto wiedzieć, co w trawie piszczy.
Ale ten styl, którym pan nas tutaj przywitał, czyli ta piękna koszula i ta mucha, trochę mi przypomina styl państwa profesorstwa, prawda, z lat 20., 30., czy może zaraz po wojnie. Skąd się to wzięło?
Muszę powiedzieć, że to jakoś tak wyniknęło spontanicznie, bo tak jak mówię, przez długi czas nosiłem krawaty i to był taki oficjalny strój, bo uważałem, że oczywiście tu jak nie słucha moja pani epidemiolog, to już wiadomo, że krawatów nie wolno nosić w szpitalu, bo to źródło bakterii i tak dalej. No ale dobrze, pomijam ten aspekt, powiedzmy. I wydawało mi się to takim oficjalnym strojem. A potem mówię, jako urozmaicenie pojawiła się ta mucha i ona została. Oczywiście to mamy takie skojarzenia, że to gdzieś właśnie, tak jak pan redaktor mówi, że to odwołujemy się gdzieś do tych wzorców takich już dawnych i odległych. Nie robiłem to jakoś, powiedzmy, celowo i nie z tego powodu, żeby się upodabniać do kogoś, tylko po prostu uważam, że jest to miłe urozmaicenie, coś innego, no i warto w to pójść. I tak to potem już zafunkcjonowało i poszło.
Dobrze. Jeśli mówimy właśnie o stylu ubierania się w szpitalu, jest mucha, biała koszula, ale poza szpitalem nie poznalibyśmy pana.
Nie, poza szpitalem byśmy się nie poznali, w pewnych sytuacjach nawet w ogóle. No i to jest też jakby taki sposób trochę bawienia się modą, strojem, konwencją, urozmaicenia życia, bo traktuję to jako to, co dzieje się, to nie są wykluczające się też jakieś rzeczywistości. To, co jest w szpitalu, uważam, że taki jest dress code i takie jest miejsce i tu powinniśmy dopasować się do tego miejsca i w ten sposób podkreślić też wagę tego miejsca, oficjalność tego miejsca, a jeśli jesteśmy w okolicznościach mniej oficjalnych, czy to jest foyer teatru, czy to jest klub, czy to jest jakieś miejsce prywatne, no to też wymusza, powiedzmy, czy daje nam możliwość jakiegoś większego manewru, bawienia się tą konwencją, bycia zupełnie kimś innym na tych kilka godzin.
To jest ciekawe, co pan mówi. Ja wiem, że pan chciał być aktorem. Czy to się wzięło z tego, że pan trochę podgrywa?
Tak. To można powiedzieć rzeczywiście, że jest to podyktowane troszkę właśnie takim zachowaniem. To były takie pomysły, żeby zostać aktorem. Wzięło się to zupełnie z przypadku, a zaczęło się, jak pewnie w większości sytuacji, od deklamowania wierszy na tak zwanych, nie wiem, czy jeszcze są, akademiach szkolnych. No i ja tam zawsze byłem chętny i zawsze wybierany i się zgłaszałem i nie miałem z tym problemów i potem to, mówiąc kolokwialnie, poszło. No i rzeczywiście jest to taka trochę kreacja, tworzenie siebie w innym wymiarze. To nie jest z drugiej strony też robienie nic na siłę, bo ja nie robię, nie zmuszam się, też to jest jakoś tak spontanicznie po prostu się dzieje. Wynika to gdzieś po prostu ze mnie, z wnętrza. Jest to akceptowane przez otoczenie i otoczenie jest przyzwyczajone, że na przykład w takiej sytuacji będzie to zupełnie inny, kolorowy, barwny, mieniący się strój, falujący i zupełnie odmienny od tego. I to jest tak fajnie, wszystko ze sobą się zgrywa i ja też tego potrzebuję.
My tak teraz na pana patrzymy, słuchamy. No właśnie, pan doskonale panuje nad własnym głosem. Ma pan świetną dykcję.
A dziękuję bardzo. Powiem szczerze, że nie ćwiczyłem nigdy i jakichś lekcji nie brałem. To jeżeli tak to się dzieje, to jest mi tym bardziej miło. Zawsze starałem się, żeby mówić, no czasami mówię szybko, to może wtedy trochę mniej zrozumiale, ale starałem się, żeby rzeczywiście to wszystko wybrzmiało dobrze, żeby wszystkie te głoski i te wszystkie dźwięki nie zlewały się w jakąś taką kakofonię, tylko żeby tworzyły fajny, ciekawy przekaz, jasny. Bo myślę, też lubię słuchać ludzi, którzy mówią dobrze, mówią wyraźnie, mówią pięknym językiem polskim, który jest piękny naprawdę i wiele słów gdzieś tam nam umyka, zapominamy, a naprawdę warto, to jest kojące dla uszu.
Panie doktorze, czy to prawda, że pan zna imię niemal każdej osoby, która pracuje z panem w szpitalu?
Powiem szczerze, że jest to możliwe.
A ile osób pracuje?
Ponad 600. Ale nie, od razu uspokajam, już państwo nie denerwują. Nie mam aż takiego twardego dysku zaprzątniętego tymi informacjami, ale rzeczywiście wiem. A z czego to się bierze? No, raz dlatego, że pracujemy już ze sobą z większością osób ponad 20 lat. Po drugie, no może nie powinienem się tym chwalić, ale czasami opuszczam oddział, gdzieś idę z kimś porozmawiać, coś ustalić. Lubię też ustalać to, bo mówię dlatego, że może powinienem być bardziej na oddziale, ale dobrze. Nie jest to bez szkody dla pacjentów. Jeżeli coś mam, w cudzysłowie, załatwić, to nie lubię telefonicznie, wolę iść porozmawiać z kimś. Bo to zawsze inaczej wygląda. Możemy sobie różne rzeczy ustalić. Nawiązujemy też relacje ze sobą zupełnie. Mnie przynajmniej, ja uważam, że zawsze jeżeli kogoś widzę, rozmówcę i coś z nim ustalam, to jest zupełnie inaczej niż gdzieś tam, powiedzmy, słyszę i sobie tylko rozmawiamy. Także dlatego może, a chodząc już po szpitalu ponad tych 20 lat, będąc też rzecznikiem szpitala, jeśli tu mogę się pochwalić, gdzie muszę czasami, powiedzmy, zawodowo porozmawiać z kimś, to też jest dla mnie niezwykle tutaj ważne. No i tworzą się te relacje, utrwalają się pewne wiadomości, no i stąd wiem, kto jest kim.
Ale z drugiej strony jest to bardzo miłe, jeśli pan może podejść do pana Stanisława, powie: Stasiu, no słuchaj, robimy to i to. A Stasiu mówi: o, dziękuję, tak, pewnie, jutro to zrobimy. Idzie pan dalej, tam widzi pan panią Joannę, pani Joanno i tak dalej, i tak dalej. Dobrze pan to powiedział, że to skraca dystans niesamowicie. To pomaga chyba w pracy lekarza.
Oj, bardzo pomaga, bardzo. I w ogóle w pracy, znaczy w kontaktach, myślę, że międzyludzkich, bo nie ma sensu budować różnego rodzaju barier i różnych jakichś ograniczeń między nami, bo tak naprawdę potrzebujemy takiego kontaktu bezpośredniego, rozmowy, wzrokowego kontaktu, a nie gdzieś na odległość i przez urządzenia multimedialne, jakkolwiek one życie ułatwiają. I bardzo to pomaga też, jeżeli ktoś coś na przykład podsunie, jakiś pomysł, ktoś jakieś rozwiązanie, ktoś coś podpowie, ja coś potrzebuję, ktoś mi podpowie, ja komuś coś podpowiem i to jest naprawdę bardzo fajna interakcja taka.
A pan lubi te elektroniczne gadżety?
Lubię, ale nie przeceniam ich. One mają mi ułatwiać życie, pomóc komunikować się, ale jednak uważam, że kontakt na żywo jest absolutnie nie do przecenienia i mimo, że nie mam za dużo czasu, nie zawsze, to staram się naprawdę dla znajomych, przyjaciół ten czas znaleźć, żebyśmy się na żywo spotkali. Nie tylko się wymieniali wiadomościami, ale ten kontakt na żywo jest absolutnie nie do ograniczenia i nie do zastąpienia.
A ceni pan sztuczną inteligencję, zwłaszcza w medycynie?
Powiem szczerze, tutaj się przyznam, że się oswajam dopiero i to mówiąc kolokwialnie w cudzysłowie obwąchuję trochę. I myślę sobie, bo rozmawialiśmy kiedyś, że nie jesteśmy w stanie ograniczyć wpływu nowoczesnych technologii w medycynie. Ważne jest tylko to, jak będziemy ich używać. Ważne jest to, żeby sztuczna inteligencja nam pomagała, a nas nie zastępowała. Wiadomo, ktoś powie, człowiek jest omylny, sztuczna inteligencja nie. Ale tak naprawdę sztuczna inteligencja nie wychwytuje tych niuansów, które wynikają z bezpośredniego kontaktu. Nie widzi pacjenta, nie czuje jego emocji, nie ma jakiejś interakcji tutaj. Ona może mi coś podpowiedzieć, ale to, co ja widzę, to, co ja czuję, to, co zgłasza mi pacjent, to może zupełnie wyprowadzić w pole sztuczną inteligencję.
Tak, to niezwykle ważne, co pan teraz powiedział, a znowu usłyszeliśmy, że pacjenci pana uwielbiają, bo pan ma serce na dłoni.
Staram się. Są oczywiście takie dni, gdzie jestem może trochę zmęczony i trochę bardziej zniecierpliwiony. Niemniej jednak zawsze się upominam wtedy, że tak nie powinno być, że powinno być inaczej i staram się to jakoś potem zaraz wynagrodzić. I myślę, no to jest taki sens pracy naszej tutaj lekarskiej, że mimo, że lata mijają, jesteśmy czasami przepracowani, przeciążeni obowiązkami, to jednak nie powinniśmy dla tych pacjentów być obojętni, być dla nich cierpliwi, wyrozumiali, bo sam czasami jestem w roli pacjenta i wiem, że ta informacja, czas, cierpliwość jest niezwykle istotne. Poświęcenie uwagi komuś, nie w biegu, nie gdzieś pomiędzy, tylko żeby skupić się chociaż na tych kilka minut na człowieku, na jego problemach jest naprawdę istotne i to już jest kojące też. Samo leczenie, owszem, ale znów wracamy do tego, kontakt bezpośredni z drugim człowiekiem.
Ale żeby ci lekarze mieli tyle czasu, żeby mogli nam przynajmniej te 5 minut poświęcić, bo ja mam wrażenie, że oni są tak zapracowani, że czasami to naprawdę jest wszystko w biegu.
Jest, no niestety, tutaj muszę się trochę w piersi uderzyć, tak to się rzeczywiście dzieje. Musimy zrobić jedną rzecz, drugą rzecz, trzecią rzecz. W związku z tym, no myślę też, że mając świadomość tego biegania, żebyśmy jakoś temu nie ulegali i też w momencie, gdy jest ten czas, pojawi się, wykorzystać go, zostawić go, przeznaczyć dla pacjenta, bo takie chwile się zdarzają. Także musimy mieć to w tyle głowy, żeby nie zapominać o tym, że tak naprawdę właśnie ten pacjent jest najważniejszy u nas.
A ja jeszcze tak sobie wyobrażam, że pan w roli pacjenta jest niezwykle raz, że świadomy, a dwa, dociekliwy.
Tak, to prawda, aczkolwiek muszę powiedzieć, że ja o swoje to się zawsze jakoś tak najmniej biję. I jak słucham, to słucham i tam oczywiście coś tam dorzucę, ale jakoś no skoro ktoś tak mówi, że tak ma być, no to znaczy, że tak jest. Przyznam się, że jest czasami trudno mi przestrzegać zaleceń, jeżeli chodzi o ordynację leków. O, nie choruję przewlekle i nie biorę żadnych, ale na przykład to czasami dotyczy antybiotyków. 2 dni jest dobrze, potem 3 dzień mi trochę umknie coś. O, mówię, dlaczego tak się stało? Próbuję się na dobre tory skierować, także rozumiem często pacjentów, którzy zapominają o lekach, bo samo mi się to przytrafia.
Zrobimy sobie małą pauzę, ale wiemy, że wybrał pan utwór Annie Lennox Why. I tak się zastanawiałem, dlaczego ta Annie Lennox, a później skojarzyłem. No tak, świetny klip.
Świetny klip, doskonała artystka, piękny głos. I ja ją pamiętam jeszcze z czasów Eurythmics, kiedy śpiewała w duecie. I te piosenki w latach 80. były naprawdę niesamowite w naszej rzeczywistości, która trochę była mniej barwna niż teraz. I ona się pojawiała, śpiewała swoim pięknym głosem. No i ten teledysk jest też niezwykły. Ona występuje tam, cudownie wygląda.
Thank you.
Annie Lennox w utworze Why, ulubiony utwór, czy jeden z wielu ulubionych utworów naszego gościa, pana doktora Eryka Matuszkiewicza. Panie doktorze, opowiadał pan nam o swojej pasji. Uwielbia pan czytać książki, a lubi pan oglądać filmy albo seriale?
Lubię, bardzo lubię. Lubię magię kina i to kina takiego, nie mam nic oczywiście przeciwko różnego rodzaju multiplexom, bo pewnie one muszą, znaczy one też muszą być, ale lubię kina takie niszowe, które oferują nie mainstreamowy repertuar, bo one mają taki swój klimat i bardzo lubię pójść do kina, bo to zupełnie jest też inny odbiór. Pewnie w tym biegu właśnie, o których mówiliśmy wcześniej, to te różne tak zwane streamingi przychodzą nam tu ku pomocy i korzystam z nich i oglądam też i seriale, i filmy fabularne, bo lubię tę sztukę i lubię popatrzeć, lubię przenieść się gdzieś, zobaczyć, jak, co się dzieje, jak ktoś, jakie ma problemy. Jeżeli filmy akcji niesamowite, wciągam się w takie filmy i co może nie jest do końca dobre, ale tak się dzieje, że tam kilka odcinków naraz jest oglądanych.
A seriale medyczne?
Mniej, powiem szczerze, jakoś mnie interesują. No nie dlatego, że powiedzmy mam już tego na co dzień aż tyle, w związku z tym chciałbym odreagować i czegoś innego, ale po prostu jakoś bardziej wolę sensacyjne, obyczajowe, historyczne niż to, co mam na co dzień.
A podoba się panu model mężczyzny przedstawiany w tych najnowszych produkcjach?
On jest czasami jest bardzo ciekawy, bo jest taki troszeczkę przerysowany i taki trochę nieprzystający do rzeczywistości. Zresztą w ogóle social media kreują jakiś taki obraz superhero, człowieka, który kulą się nie kłania, jest świetnie wysportowany, dobrze zbudowany, ma czas na odżywianie się, jest doskonale ubrany, ma rewelacyjną pracę, no i jeszcze mnóstwo wolnego czasu na swoje hobby i różne inne zainteresowania, co oczywiście wiemy, że ma się to czasami nijak do rzeczywistości i trochę, jeśli nie mamy, krytycznie do tego nie podchodzimy, to trochę nam to robi po prostu mętki w głowie.
A jacy są współcześni mężczyźni, tak według pana? Jacy?
O, to ciekawe.
Bardzo męscy czy zniewieściali?
Ja myślę, panie redaktorze i panie redaktorze, że to jest bardzo, bardzo zróżnicowane. Spotykam się naprawdę z całym przekrojem tutaj osób, od takich typowo chodzących na siłownię macho, wysportowanych, umięśnionych poprzez, powiedzmy, no nie mam nic zaprzeczyć, żeby się państwo tutaj nie czuli, że ktoś jest wyróżniony, a ktoś nie. Poprzez po prostu przeciętnych, zwykłych, codziennych osób do również takich osób, z którymi mam do czynienia z mojego środowiska, z takich właśnie, też nikogo proszę wyrazić nie obrażając, sfeminizowanych, mniej męskich, no... Świat jest, uważam, że świat jest różny, bardzo różny. My jesteśmy różni, jesteśmy barwni, wielobarwni. No i w związku z tym w tą rzeczywistość wpisują się, każdy ma gdzieś tam swoje miejsce, swoją jakąś niszę zajmuje i dobrze, dobrze, że jest ta różnorodność, bo gdybyśmy byli jedni, to byłoby bardzo nudne, także jesteśmy bardzo zróżnicowani. Jesteśmy też, ta różnorodność tworzy jakąś otwartość, jakąś tolerancję, tworzy, że jedni drugich akceptujemy, przyjmujemy, istniejemy, nie musimy się kochać, wystarczy, że będziemy się lubić i będziemy się szanować i już będzie wtedy dobrze.
A czy w dzisiejszym czasie ten podział ról na męskie i damskie, czy za bardzo się nie zatracił? Jak pan myśli?
Ja widzę też, porównuję to, co działo się kiedyś. Ja pamiętam mój dom rodzinny, gdzie rzeczywiście ten podział ról był taki bardzo klasyczny. Był tato, który pracował i który miał za zadanie zapracować na cały dom. Była moja mama, która pozostała w domu i dbała o dom, no i byłem ja. I taką trójkę tworzyliśmy, bo nie mam rodzeństwa tutaj. I teraz rzeczywiście jest tak, że idziemy trochę w drugą stronę, że te rzeczywiście zacierają się. Ja myślę, że żadne skrajności nie są dobre, że taki tradycyjny, jak widzę tutaj, ten podział, gdzie mieliśmy, gdzie tam na przykład, no że ojciec nie żyje, także nie słyszy, że jak miał się wziąć za sprzątanie, to było wielkie święto. I ta mama biedna sama, no tam czasami rzeczywiście próbowała. Także jeżeli będziemy sobie tutaj troszkę w te role, że tak powiem w cudzysłowie, wchodzić, będzie to bardzo ciekawe, będziemy się nawzajem pomagać, wyręczać, ale żebyśmy też znowu w drugą stronę nie wywracali świata do góry nogami, bo pewne rzeczy, które są, sprawdziły się, są dobre, także może nie wszystkiego trzeba do góry nogami wysadzać i zmieniać zupełnie aż tak. Zdrowy rozsądek i pewne tutaj modyfikacje myślę, że są bardzo cenne i bardzo ważne w ramach takiego rozsądku.
Poczytałem sobie ostatnio kilka wywiadów. Panie wypowiadają się o mężczyznach i cały czas mówią o tym, że chciałyby, żeby mężczyźni byli bardziej wrażliwi. To znaczy, że my jesteśmy tacy twardzi?
Nie, ja myślę, że to jest taki pozór tworzymy, że piosenka przecież była, chłopaki nie płaczą. I to jest taki model, że właśnie jesteśmy twardzi jak skała, nie okazujemy emocji, niekoniecznie od razu musimy płakać, oczywiście, bo to nie o to chodzi. Ale że te emocje jakoś gdzieś tam są dla nas, wyrażanie ich może sprawiało jakąś trudność. I myślę, że to też jest, dokonuje się pewna zmiana ewolucyjna, że możemy je wyrażać i to nie jest już niemęskie, bo to kiedyś tak mi się w tych czasach, w których ja byłem dzieckiem, no to wiadomo było, że to tak właśnie się funkcjonowało. Fajnie jest, bo te emocje w nas są, my gdzieś tam je w sobie kumulujemy. Kumulowanie emocji, a nie wyrażanie ich powoduje, że jesteśmy napięci, zdenerwowani, sfrustrowani czasami, także musimy je wyrażać, dobrze o nich mówić, trzeba o nich mówić, bo warto. I to tworzy też pewną, no i jesteśmy wrażliwi, tylko musimy dać to po sobie poznać, bo nie udawać na siłę macho takich tutaj, którzy po prostu są twardzi i tyle. Trochę emocji nie zaszkodzi.
Zdarza się panu płakać?
Zdarza. Zdarza mi się płakać. Zdarza się ostatnio, muszę powiedzieć, co mnie, znaczy no nie tyle zaskoczyło, ale byłem ostatnio na pogrzebie mojej pacjentki. Mhm. Przecudnej kobiety, która zmarła z powodu nowotworu. Znaliśmy się, ta relacja właściwie już pacjencka wyszła poza tą relację pacjencką, bo relacją taką znajomą, dobrych znajomych, spotykaliśmy się też poza, no i niestety zdarzyła się taka sytuacja, także na pogrzebie będąc, no może też oczywiście, ale zdarzyło się, no niestety, bo to bardzo trudne dla mnie przeżycie i łzy się polały, bo jakaś taka żal, jakaś taka niesprawiedliwość troszkę, no rozumiem oczywiście, że śmierć jest pewną tajemnicą, ja jej nie zrozumiem do końca, ale tak było mi bardzo źle wtedy. Zdarza się niestety, ale też i z różnych, na filmach ostatnio, nie wiem, czy ja się starzeję po prostu, bo czasami na filmach też zdarza się sytuacja, że się gdzieś tam wzruszam, jak jest sytuacja, jakiś ciekawy, miły, dobry, głęboki film, to też po prostu, ale mówię właśnie, nie wiem, czy to może z wiekiem człowiek tak troszeczkę, ale tak, zdarza się. I to jest dla mnie też bardzo ważne, ja pamiętam też, jak już wcześniej, że było mi bardzo smutno, to ten płacz był taki dla mnie bardzo oczyszczający, że nawet jak człowiek się wypłakał, to wszystko z niego jakoś tak zeszło, te emocje. Przespał się na drugi dzień, obudził się, no i było zupełnie coś innego. Także to też ma taki walor, dla mnie miało taki walor też oczyszczający. W stresie, w jakichś takich trudnych sytuacjach, no tam sobie pochlipać można i warto, myślę.
A jakim był pan dzieckiem?
Otyłem. Muszę powiedzieć. Myślę, że byłem, no, ale tak żartując, ale no, byłem ogólnie rzecz biorąc takim dzieckiem grzecznym. Nie sprawiałem jakichś trudności wychowawczych rodzicom. Moja koleżanka, którą uwielbiam i zawsze wyobraża sobie mnie jakiego takiego mądrale w okrągłych okularach, który na każdy temat miał jakieś coś do powiedzenia. No tak nie było, także mogę ją uspokoić. Dorotko, możesz być spokojna, tak nie było. I raczej tak, no, zawsze z zachowania miałem dobre oceny i tak jak mówię, nie stanowiłem żadnych problemów. Znów tu się powołam, że czasami mój ojciec mówi, ja to mówił, pamiętam, wolałbym, żeby miał takie dziecko, co tam na drzewo wejdzie, coś tam zrobi, a ja nie po drzewach nie chodziłem, spodni na tych drzewach nie darłem, raczej byłem na ziemi i bawiłem się tutaj na ziemi, a nie na drzewach. Także tak jak pamiętam, tak to wyglądało, także mama nie była wzywana do szkoły, bo dziecko było niegrzeczne.
Ale jako nastolatek był pan bardzo mocno zaangażowany w życie Kościoła katolickiego, prawda? Należał pan do oazy.
To prawda. To zaczęło się na przełomie szkoły podstawowej i liceum i tak wszedłem w ten ruch oazowy. Byliśmy, ja pochodzę z domu katolickiego, nie domu takiego, gdzie powiedzmy jakoś tam przesadnie celebrowaliśmy to życie religijne, ale każda niedziela to było pójście do kościoła, święta pójście do kościoła, kolęda, święta wielkanocne i tak dalej, i tak dalej. I tam rzeczywiście to jakoś mi w tamtym momencie było potrzebne i ja w to wszedłem i dobrze, wydaje mi się, zafunkcjonowałem. Cały okres liceum to właśnie były wyjazdy oazowe, poszczególne stopnie zaangażowania w ten ruch i to tak sobie tam trwało. Były też jeszcze były tak zwane, znaczy wyjazdy do miasta Teze. Pewnie radiosłuchacze wiedzą i znają, co to za miejsce we Francji. I tam jeszcze, także w różne takie ruchy religijne byłem bardzo, bardzo mocno zaangażowany, bardzo mocno osadzony i ten okres liceum to jest właśnie okres takiego zaangażowania.
Zawsze jak przypominam sobie oazę z kościoła, to są takie rozśpiewane te oazy bardzo. Pan miał gitarę, pan dobrze śpiewał? Czy pan śpiewa?
Śpiewałem do czasu mutacji, a potem przyszło niestety zmiana i już się nie dało śpiewać. Ale rzeczywiście, ta gitara, ma pan redaktor rację, ona zawsze była i nawet mnie tam przemknęło, że chciałem się nauczyć, bo mnie to strasznie imponowało, jak ktoś pięknie grał na gitarze tymi palcami, chwyty gitarowe, tak, tutaj wszyscy tam patrzyli z takim zainteresowaniem, z takim podziwem na tego gitarzystę. No nie nauczyłem się grać na gitarze, śpiewać umiem nie za dobrze, ale rzeczywiście, tam było ten element taki wyrażania radości poprzez śpiew. Mówiono, kto śpiewa dwa razy się modli. No i dlatego ten był bardzo ważną cechą i elementem tego ruchu.
A jak z perspektywy czasu pan teraz ocenia ten czas? A może inaczej, zmienię pytanie. Jest pan wierzący?
Tak. Ale rozminęły się nasze drogi z Kościołem jako instytucją. Nie chodzę, nie uczestniczę w życiu, tu się przyznam do tego. To nie była jakaś dramatyczna decyzja, akt apostazji, zdejmowania krzyża, wyrzucania go, wymazywania tego z pamięci jako okresu okropnego, jakiegoś tam średniowiecza i tak dalej. Nie. W tamtym okresie było mi to potrzebne. To w jakiś sposób mnie rozwijało, kształtowało. Natomiast zmieniły się czasy i też nie potrzebuję tej rzeczywistości, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że odniesienie do perspektywy takiej wieczności, do kogoś, kto jest nade mną, kto opiekuje się mną, komu na mnie zależy, daje zupełnie inną perspektywę życia, perspektywę śmierci, cierpienia, dramatu. To zupełnie są inne, nabiera innego znaczenia to wszystko. W ogóle nabiera znaczenia, bo możemy sobie to w jakiś sposób tutaj wyjaśnić. Ale na ten moment jest mi to absolutnie niepotrzebne. Rozumiem, oczywiście nie będę z nikim wojował i nie będę na żadne wojny szedł. Jeżeli komuś jest to potrzebne, świetnie. Mnie nie. Jeżeli komuś również, to nie. Odbyło się to tak jak w Czechosłowacji aksamitną rewolucją.
Teraz proponujemy przerwę i czas na kolejny utwór wybrany przez naszego gościa. To może teraz Zbigniew Wodecki.
Bardzo chętnie. Uwielbiam. Poznałem kiedyś czarująca osobowość, niezwykły głos, charyzma i dlatego myślę, że warto wciąż słuchać. No i tekst, który jest niezwykły.
No niestety stronił od lekarzy.
No niestety tak. No, staram się rozumieć też takie postawy, bo chcemy może czas spędzać poza przychodnią, poza szpitalem, jednak udając może, czy że jednak jest wszystko dobrze, albo że będzie lepiej, albo że jak jest źle, to tylko na trochę.
A czy panu czasami zdarza się zaklinać sytuację?
Zdarza się, rzeczywiście, tak. Też próbuję jakoś tą rzeczywistość właśnie w ten sposób do niej podejść, w taki sposób trochę nie do końca dopowiedziany i taki oczywisty, tak.
Umiemy żyć obok zła, nie widzieć krzywd, ani łez, ani biedy. Tysiące spraw każdy ma, a przecież nikt czasu nie da na kredyt. Lecz po dniu wiecznie zdyszany, gdy zamilknie zamków szczęk, słychać przez zbrojone ściany, jak drży nasz własny lęk. Umiemy żyć obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Kłopotów moc każdy ma, o których nikt oprócz niego nic nie wie. Dzielmy się chlebem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam. Niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam. Razem. Ładniej.
żyć obok zła, naucz mi się wreszcie żyć obok siebie.
Dzisiaj doktor nauk medycznych Eryk Matuszkiewicz jest naszym gościem. Panie doktorze, pan się cieszy ogromną popularnością jako wykładowca wśród studentów. No przecież dostał pan też i od nich nagrodę.
Dostałem, to prawda. Muszę tutaj powiedzieć, no powiem szczerze, że nie jedną, że jest ich kilka. Nawet indywidualną nagrodę od pana rektora za osiągnięcia dydaktyczne. I jest to dla mnie szalenie miłe. To nie chodzi o jakąś próżność z mojej strony, tylko w ogóle, jeżeli ktoś nam mówi, że robimy coś dobrze, no to jest kapitalna sprawa. I wtedy nam się chce, przynajmniej ja tak myślę, wtedy się chce jeszcze bardziej, jeszcze więcej zaangażować w to wszystko, mocniej w to wejść. I to jest niezwykle szalenie miłe taka zwrotna informacja i sobie ją bardzo cenię i są one dla mnie niezwykle cenne i nie do porównania z niczym.
To jak się buduje tak dobrą relację z młodymi ludźmi?
Myślę, że trzeba być po prostu... jakkolwiek to dramatycznie czy górnolotnie brzmi, autentycznym, starać się nawiązać kontakt, nie patrzeć na studentów, że ja jestem tym wykładowcą, a wy jesteście tam malutkimi studentami, którzy gdzieś tam przemykają i ja w ogóle teraz tutaj macie mnie podziwiać, bo jestem autorytetem, ja nie będę was słuchał w ogóle, bo wy przecież nic nie umiecie. Przyszliście tutaj i nic nie umiecie. Natomiast ja wam będę teraz tutaj mówił i mnie tutaj słuchajcie z otwartą buzią. Nie, staram się, żebyśmy byli partnerami w tym, co robimy. Ja staram się słuchać studentów, bo oni też bardzo dużo wiedzą, oni działają, oni wyjeżdżają, oni się interesują, oni są chłonni wiedzy i jak jestem potem na dyplomatorium i słyszę te nagrody za takie osiągnięcia, za inne, za jeszcze, mówię, to ja otwieram oczy, mówię, kiedy oni mają czas na to, jak się są niesamowicie zdolni, fantastyczni, że potrafią, że chcą, że się angażują. Także myślę, że chodzi tutaj o, przede wszystkim myślę, że chodzi o partnerstwo, o niewywyższanie się, traktowanie jako człowieka, a nie jako kogoś, który po prostu tutaj przyszedł i teraz chce, mi zajmuje tylko czas i miejsce.
A zwracają się do pana w stylu amerykańskim po imieniu.
Nie, jesteśmy na takim poziomie, że mówimy sobie panie doktorze, ja mówię też do państwa, mówię per pan czy per pani doktor, bo jesteśmy na szóstym roku, czy już prawie studenci są lekarzami, natomiast zdarza się oczywiście, no bo nie żyjemy na innej planecie, spotykamy się prywatnie w różnych miejscach, w klubach, w teatrach, w kinie, no to wtedy jesteśmy już, myślę, że na tej nowej rzeczywistości to możemy sobie mówić po prostu po imieniu, bo nie przekraczamy żadnej, myślę, tutaj dobrego smaku i nie tworzymy barier i wszystko jest bardzo miłe i bardzo sympatyczne i sobie to też bardzo cenię.
A w którym momencie wszedł pan w rolę nauczyciela właśnie dla studentów medycyny? Kiedy to było? Zaraz po studiach?
Nie. To było w 2013 roku, jak już zacząłem pracować w oddziale toksykologii i tam pojawiali się studenci i tam od czasu do czasu trzeba było się nimi zająć, a ja bardzo, raz, że lubię kontakt z ludźmi, dwa, no bycie tym nauczycielem jest trochę tak jak stanie na scenie i znów wracamy do tego aktorstwa. Ja tam się pokazuję, opowiadam, przedstawiam coś i to też takie było dla mnie bardzo, bardzo fajne. Nie jest to jakoś, nie ściciłem swojej próżności, żeby państwo nie myśleli, ale po prostu to lubiłem. No i wszedłem w tą rolę wykładowcy, a potem potrzeba było coraz więcej, coraz więcej. No i skończyło się etatem i pełnym tutaj wymiarze zatrudnienia i tak jak bardzo sobie to cenię, te zajęcia cały czas.
Ale przeprowadza pan egzaminy.
Nie egzaminuję, muszę powiedzieć, panie redaktorze, tutaj rozczaruję. Znaczy, moim zadaniem jest przygotowanie pytań, bo mój przedmiot, czyli toksykologia w ramach medycyny ratunkowej jest przedmiotem, który zdaje się testowo. I mój przełożony kazał mi przygotować pytania, także ja przygotowuję pytania i przekazuję dalej i po prostu studenci dalej na nie odpowiadają. Staram się też prowadzić tak zajęcia, żeby właśnie te pytania nie były jakieś gdzieś z kosmosu wzięte, tylko żebyśmy na zajęciach o tym, o czym mówimy, bo to też dla mnie jest niezwykle istotne, bo zdarzało się czasami, że w moim przypadku, nie to, żebym coś miał dla mojej uczelni, jeżeli tutaj ktoś słucha, ale czasami się rozmijało to, co było mówione na zajęciach, co innego na teście, dlatego ja tak chciałbym, żeby to wszystko było spójne, zsynchronizowane.
A pan jest bardzo dobrze znany z aktywności i medialnej, i komentowania medycznych zagadnień. Co uważa pan za największe wyzwanie w komunikacji medycznej w mediach?
Myślę przede wszystkim, żeby ten głos fachowców był, to po pierwsze. Po drugie, żeby ten głos był zrozumiany, czyli nie możemy mówić językiem naukowym, językiem publikacji, bo to my możemy między sobą opowiadać. Musimy mieć prosty przekaz, jeżeli chodzi o sam język, formę przekazu też, bo docierali do jak najszerszej grupy, no i żebyśmy po prostu tam byli, bo wiem, że jest mnóstwo osób takich, którym wydaje się, że wiedzą, ale są na tyle przekonane o swojej wiedzy, są bardzo pewne siebie, mają barwny przekaz i to trafia do odbiorców, no i też on gdzieś tam, powiedzmy, przebija się przez ten oficjalny, także musimy dostosować przekaz do odbiorcy, zrezygnować, bo zresztą też nawet gdzieś czytałem, że to między innymi jest główna nasza bolączka, że nie umiemy mówić językiem zrozumiałym. Mówimy zbyt hermetycznymi pojęciami i to potem osoby zniechęca i potem nie dziwię się, że jeżeli mam do wyboru kogoś, kto mówi barwnie, kolorowo, oprawa tego jest odpowiednia, a ktoś usiądzie i monotonnym głosem coś opowiada, to oczywiście sam wybrałbym ten pierwszy przekaz.
Zaczynał pan pracę od pogotowia ratunkowego?
Między innymi, bo zacząłem tak naprawdę pracę w szpitalu, a potem przyszło pogotowie, bo trzeba było troszeczkę dorobić do pensji, żeby dostać pierwszy kredyt mieszkaniowy, bo tak to było. I wtedy w tamtych czasach, bo to był rok 2003. No i kolejne lata to było rzeczywiście takie miejsce, gdzie można było sobie dorobić do tej podstawowej pensji. I zresztą, no ja chciałem też jeszcze powiedzmy coś innego, inną formą też jakby tutaj leczenia, innym grupom pacjentów też się zająć, no i tak to się zaczęło. Miało być na krótko, a wyszło z tego 21 lat.
No, ja też mam znajomych lekarzy, którzy zaczynali często od karetki pogotowia. Mówią, że to jest zupełnie inny świat i to jest zupełnie inne życie dla lekarza. Musi się do pewnych rzeczy przyzwyczaić. Są trudne bardzo sytuacje.
Dokładnie. Raz, że musimy nauczyć się szybkości podejmowania decyzji, bo widzimy kogoś przez krótki moment i musimy na podstawie obserwacji tego, co nam podaje pacjent, musimy jakąś tutaj diagnozę postawić. Po drugie, no nigdy nie wiemy, z kim się spotkamy. Ja nie miałem na szczęście takich trudnych, ani niebezpiecznych, tym bardziej sytuacji, ale takie też się mogą zdarzać, bo nie wiem, co znajdziemy, co zastaniemy w miejscu zdarzenia. Odwiedzamy różne miejsca, czasami miłe, czasami mniej miłe. Pracujemy wtedy, kiedy pada deszcz, wieje wiatr i kiedy świeci słońce. W różnych warunkach pogodowych musimy... Także zmieniamy miejsca, bo ja jeździłem od różnych podstacjach pogotowia na terenie Poznania w jednym miejscu, w drugim, potem znowu w innym. Także też to jest kwestia takiego przemieszczania się i stąd co nie bardziej mój szpital, bo to jest taki mój drugi dom. A w pogotowiu byłem troszeczkę bardziej takim marynarzem, takim podróżnikiem i to też jest, muszę powiedzieć, niezwykle trudne i w tej pracy do tego, do czego też trzeba się przyzwyczaić.
No to dobrze, to jak pan sobie radzi z takimi bardzo trudnymi przypadkami, które jednak zostawiają ślad w pamięci i czasami w sercu.
Tak, rzeczywiście. Są takie sytuacje, gdzie one zapadają w pamięć i po latach, pomimo że mija tyle czasu, to jednak gdzieś one są. Fakt oczywiście też, że z jednej strony, że okres czasu i lata i ten dystans też automatycznie do tego inaczej podchodzimy, ale to nie znaczy, że sobie jakoś to marginalizujemy czy lekceważymy. Natomiast zawsze w takich trudnych sytuacjach, jeżeli takie mieliśmy i mamy i pewnie no i na pewno będą, to my staramy się przynajmniej tutaj, ja mam także z kimś porozmawiać, opowiedzieć o tym, o swoich przeżyciach, wrażeniach, emocjach, bo mówienie też o tym powoduje, że ja jakoś też te emocje trochę ze mnie odparowują, gdzieś te emocje schodzą. Staram się też nie przenosić tego, powiedzmy, na grunt prywatny i jednak to zostawić, załatwić to, powiedzmy, na terenie szpitala, porozmawiać z tym, którzy na przykład byli świadkami jakiegoś, nie wiem, zatrzymania krążenia, na przykład reanimacji, no i wtedy sobie my to sami oceniamy, rozmawiamy, jak to wyglądało, cośmy zrobili, co ewentualnie moglibyśmy tutaj, na co zwrócić uwagę. Także mówić o tym to na pewno, bo to też wyrabia taki zdrowy dystans. No i tak jak mówię, no gdzieś tam to, tak jak mówiliśmy, gdzieś tam to pozostaje i jednak człowiek zastanawia się, czy może trzeba było może coś więcej zrobić, może coś inaczej, może inaczej się zachować. Także takie różne wątpliwości gdzieś tam się pojawiają i to gdzieś tam po jakimś czasie, od czasu do czasu przynajmniej wraca.
Oczywiście większość tych przypadków jest pewnie opisywana przez lekarzy. Pan też ma swoje pozycje naukowe, ale czy nie myślał pan kiedyś, żeby może napisać dobrą książkę podróżniczą, bo też o tym chcieliśmy porozmawiać.
Tak, ale od razu sobie przypominam tę sytuację, kiedy pan był gościem w moim programie Ciekawi Świata i powiedział mi pan wprost: nie lubię podróżować. Nic się nie zmieniło?
Nic się nie zmieniło, proszę państwa. Ja wiem oczywiście, że ludzie inteligentni są chłodni świata wrażeń i podróżują. No może taki nie jestem wobec tego w tym. Ale już zaraz wytłumaczę dlaczego. To nie było tak, że ja oczywiście nigdy nie podróżowałem. Byłem po prostu, urodziłem się i przeżyłem do 19 roku życia, mieszkając w Kaliszu na jednej ulicy, a teraz mieszkam na jednej ulicy przez kolejnych 30. To nie jest tak. Ja podróżowałem i latałem i też tu się, żeby się jakoś też zabłysnąć, może z tej drugiej strony też i transkontynentalnie, także to, no trochę było tych podróży. Natomiast teraz to wynika z kilku rzeczy. Po pierwsze, ja się nie umiem pakować, absolutnie nie. Wyjeżdżając, przykład z ostatniego weekendu, miałem pojechać na weekend z moimi przyjaciółmi do Wrocławia, ja naszykowałem sobie rzeczy, jednej walizki zapomniałem zabrać, tyle ich było. W tym całym, bo jeszcze mi się da, aha, to jeszcze to mi się przyda, to jeszcze to. Także nie umiem się pakować, nie umiem planować, co zrobię pojutrze, co jeszcze za dwa dni, co za trzy dni. Także to samo przemieszczanie się, ja jestem wygodny, bo wsiadam w samochód i jadę sobie do innego miejsca, wrzucam wszystko w bagażnik, te potrzebne, niepotrzebne rzeczy, o ile ich nie zapomnę oczywiście, wrzucam do samochodu i jadę. Także na takie powiedzmy lokalne, no moi znajomi przyjaciele mnie namawiają, no wyjedź z nami, gdzieś tam pojedziemy sobie, no mówię, no dobrze, postaram się i... Ale lubię podglądać też, jak ludzie żyją inaczej, czym się zajmują, jak wygląda inne kraje, bo to jest niezwykle niesamowite. My jesteśmy tutaj fajnie, mamy, jestem bardzo zadowolony z miejsca i szczęśliwy w miejscu, w którym mieszkam, Poznania, z różnych powodów, wielu, ale popatrzeć też warto.
Czyli co, będzie jakaś książka podróżnicza?
Ach, panie redaktorze, no bo może, a może powiedzmy ewentualnie książka, byśmy utargowali? Coś takiego, bez tego przymiotnika, albo jakiś inny może. Dodajmy coś innego może. No ale jak już ma być, no dobrze, no to wspominkowa z tych podróży, które były, to były też podróże i religijne, i takie podróże prywatne, także różne trochę tego było.
Będziemy powolutku się żegnać.
Szkoda, tak, tak, bo niesamowicie wartko pan rzeczywiście opowiada o swoim życiu. Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy się spotkać.
I mnie również jest bardzo miło i dziękuję bardzo za zaproszenie i wszystkim państwu słuchaczom życzę barwnego, kolorowego życia, dodania sobie trochę barw do tej szarości, bo ja bardzo lubię dodawania kolorów tęczy, bardzo ją lubię, także życzę dobrego, wspaniałego życia.
Powiedział pan, przyznał pan się do tego, że nie potrafi planować swojej przyszłości czy pewnych zadań, a mamy w zwyczaju my Polacy przygotowywać sobie pełną listę spraw, rzeczy, marzenia, zadania, które chcemy zrealizować w nowym roku. Jest już końcówka tego 2024 roku. Co pan myśli, jak widzi kalendarz z tą nową datą, 2025 rok?
Nie lubię dat nieparzystych. Nie wiem, może dlatego, że urodziłem się w 74 roku i lubię te lata, które są parzyste. A te jakoś trochę mniej. Ale ja muszę powiedzieć, że do pewnego momentu, jak się zmieniała data roku, to jakiś taki niepokój się we mnie budził, bo coś się kończyło, a coś się zaczynało. Ale sobie mówię z drugiej strony, zaraz. Przecież to jest tylko zmiana daty. Życie toczy się dalej. To jest kwestia umowna, że dzielimy życie na lata, żeby to bardziej jakoś okiełznać. I myślę sobie, że po pierwsze, czas mija bardzo szybko. Jak jesteśmy wszyscy aktywni zawodowo, to doświadczamy tego, że dzień za dniem mija bardzo, bardzo szybko i już kolejny rok nam umknął. Po drugie patrzę, myślę sobie, co ciekawego się wydarzy w tym roku. Sprawdzam zawsze, kiedy mam imieniny i urodziny, w jaki dzień tygodnia to wypadnie i moich bliskich i znajomych, jakie to będą dni, kiedy będą długie weekendy. No i wypełnimy ten czas, myślę, jakoś treścią tutaj, ciekawą, mniej lub bardziej. I będzie, myślę, będzie kolejny dobry rok.
Patrz, mieliśmy już właśnie skończyć, a tu jeszcze rozmawiamy. Będzie kora na koniec.
Tak, to muszę powiedzieć, że to jedno się przyznam państwu, to jest i państwu słuchaczom, że to jest jedyny plakat, który wisiał w domu nie na ścianie, tylko na drzwiach. Ja byłem strasznie szczęśliwy, jak w sklepie muzycznym w Kaliszu kupiłem plakat Manam i pineskami sobie przyczepiłem i byłem taki szczęśliwy naprawdę, że wreszcie mam i mogę go przyczepić. Także kora od dawna była w kolejnych odsłonach oczywiście.
Wszystkiego dobrego, panie doktorze.
Dziękuję za zaproszenie i dla państwa również.
Pan doktor Erik Matuszkiewicz był dzisiaj naszym i państwa gościem.
Męski profil.
Lecimy do słońca, szczęśliwe.